Godzina 7.33, słuchają Państwo Poranka Wnet w Warszawie 87,8 FM, w Krakowie 95,2, a w studio naszym kolejny gość, pan Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnie dane są dosyć niepokojące. Od stycznia do listopada sprowadzono do Polski niemal 18 milionów ton węgla, aż 70% z tego to węgiel z Rosji. Rząd zapowiadał na początku kadencji, w późniejszych różnych oświadczeniach, że ten import węgla z Rosji będzie zmniejszany. Jak pokazują dane, a są to dane z ostatniego okresu, to nie maleje. Podała to Agencja Rozwoju Przemysłu, więc dane są wiarygodne. Dlaczego nie możemy sobie poradzić z tym problemem?
No to można też dodać, że te dane oznaczają rekord wszechczasów, jeśli chodzi o import węgla do Polski. Być może zbliżymy się do 20 milionów, nawet jeszcze w ubiegłym roku. Jeżeli nie w ubiegłym roku, to być może w tym roku pęknie ta bariera 20 milionów. No jest to sytuacja rzeczywiście z naszego punktu widzenia nowa. Dotychczasowy rekord to było, nie chcę skłamać, ale parę milionów ton węgla mniej niż w ubiegłym roku. No przede wszystkim chodzi o spadek wydobycia w Polsce. Ta dziura w wydobyciu musi być czymś zasypana. No a że węgiel rosyjski jest najtańszy, jest dosyć dobrej jakości, no to tę dziurę zasypujemy właśnie węglem rosyjskim. Niezależnie od tego, że kiedy obecna władza była w opozycji, to zapowiadała nawet starania o wprowadzenie embarga na sprowadzanie rosyjskiego węgla do Polski.
Tak, były takie głosy pod koniec kadencji PO-PSL.
Obecny minister Mariusz Błaszczak między innymi mówił o embargu. Oczywiście to też nie było do końca realne z tego względu, że my jako Polska w ramach Unii Europejskiej nie możemy sami z siebie wprowadzić embarga na cokolwiek, bo polityka handlowa jest domeną Brukseli. No ale tym niemniej zapowiedzi szły w stronę ograniczania sprowadzania z Rosji węgla, czy w ogóle surowców energetycznych. No bo jeżeli mówimy o dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych i na przykład budujemy Baltic Pipe, ścigamy się z Rosjanami też, jeśli chodzi o budowę rurociągów sprowadzających ropę do naszej części Europy. No a z drugiej strony uzależniamy się coraz silniej od rosyjskiego węgla, to akurat ta dywersyfikacja staje pod znakiem zapytania. To znaczy z jednej strony dywersyfikujemy, a z drugiej strony wręcz przeciwnie.
To są niepokojące dane, ale nie wiem, czy pan miał okazję się zapoznać, ale pewnie tak. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, to jest opracowane przez Ministerstwo Energii. Przypomnijmy, gdzie ministrem jest pan Krzysztof Tchórzewski. Od początku kadencji chyba jeden z nielicznych ministrów, który przez cały okres nie został zdymisjonowany. I w tym krajowym planie jest tabela numer 52, główne źródła importu. I tutaj pojawia się właśnie, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, w tych prognozach od 2020 roku do 2040 roku Rosja dalej figuruje jako główny kraj, z którego będziemy importować. Czyli wychodzi na to, że Ministerstwo Energii nie zakłada zmian kierunku, a wręcz przeciwnie, planuje to na kolejne kilkadziesiąt lat.
To prawda. No, oczywiście, gdyby spojrzeć wyłącznie na Excela i na rachunek ekonomiczny, to ten węgiel rosyjski jest najtańszy. Teraz jest najtańszy i prawdopodobnie w przyszłości też będzie, bo to wynika też ze specyfiki wydobycia w samej Rosji. Duża część tego węgla jest wydobywana w kopalniach odkrywkowych, czyli w takich wielkich dziurach w ziemi. Nie trzeba kopać w głąb, nie trzeba dbać o infrastrukturę, korytarzy podziemnych i tak dalej. Przez to wydobycie stanie. Natomiast no nie tylko rachunek ekonomiczny, bo kształtując kierunki sprowadzania właśnie surowców energetycznych, myślimy też o czynniku politycznym, o stabilności tych dostaw, o uniezależnieniu się od potencjalnych nacisków. No Rosja jest państwem, które bardzo chętnie korzysta z nacisków energetycznych. Pamiętamy wszyscy zakręcanie kurka z gazem, ale z węgla też Rosjanie korzystali, żeby próbować docisnąć sąsiada. Mam tutaj na myśli Ukrainę. W ubiegłym roku. W związku z tym to nie jest po prostu kierunek bezpieczny. Oczywiście, jeżeli te dostawy będą jakoś dywersyfikowane, czyli będziemy również sprowadzać węgiel z innych kierunków, no to powiedzmy sobie, że jeżeli Rosja będzie tam stanowiła jakiś rozsądny procent, to z punktu widzenia takiej czystej stabilności systemu nie będzie to wielkie ryzyko. No ale jak widzimy, większość węgla, przytłaczającą większość tego sprowadzonego węgla, to jest właśnie surowiec rosyjski. To na teraz nie jest jeszcze jakoś bardzo niebezpieczne, Ale może być. No i poza tym też powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy chcemy finansować akurat firmy rosyjskie, państwa, które jest nam w sposób otwarty państwem wrogim.
Tak jak powiedziałam, Rosja to główny kierunek, jeżeli chodzi o import węgla kamiennego, ale Rosja pojawia się także, jeżeli chodzi o węgiel kamienny koksujący i o koks. To są główne kierunki, które wyznaczyło Ministerstwo Energii. Pan zajmował się razem ze swoją redakcyjną koleżanką także importem węgla z Donbasu. Czy coś w tej sprawie się zmieniło? Czy ten węgiel dalej trafia na terytorium Unii Europejskiej?
Ten węgiel dalej trafia na terytorium Unii Europejskiej, natomiast odkąd opisaliśmy ten proceder po raz pierwszy jesienią 2017 roku wspólnie z Karoliną Bacą-Pogorzelską, wolumeny importu do Polski, tego akurat antracytu z Donbasu, prawdopodobnie spadły znacząco. Znaczy nasze szacunki, one są oczywiście niedokładne siłą rzeczy, ale nasze szacunki mówią o tym, że sprowadzamy do Polski mniej więcej o połowę węgla z Donbasu mniej niż to miało miejsce w roku 17. No to może świadczyć o zbiegu różnych czynników, od aktywności naszych służb specjalnych, aż po obawy firm przed tym, żeby no to wizerunkowo jest oczywiście problematyczne, jeżeli się komuś wykaże, że handluje czy sprowadza węgiel z Donbasu. W związku z tym no, tego typu efekt jest, natomiast jakichś większych efektów w postaci na przykład nałożenia unijnych sankcji na firmy sprowadzające węgiel z Donbasu, takich skutków nie mieliśmy. Jedynym państwem, które takie sankcje wprowadził, były Stany Zjednoczone i to rzeczywiście
ale jest niechęć wśród urzędników Unii Europejskiej, czy nie ma świadomości, czy zamykają oczy na ten problem?
Myślę, że jest najłatwiejszy sposób pozbywania się problemu, czyli udawanie, że go nie ma. Rzeczywiście w Komisji Europejskiej nie ma klimatu, ażeby poszerzać sankcje akurat o sprowadzających węgiel. Chociaż to nie jest tak, że się kogoś nie da wpisać na listę sankcyjną, wymaga to po prostu jednomyślności unijnej. Z naszych sygnałów wynika, że sprawa potencjalnego nałożenia sankcji na sprowadzających węgiel z Donbasu została postawiona na forum...
Przez kogo?
Na forum Rady Unii Europejskiej, prawdopodobnie przez Komisję Europejską, ale tego nie wiemy na 100%, ponieważ to są mimo wszystko kwestie niejawne. Natomiast no, nie spotkało się to z jednomyślną aprobatą wszystkich członków Unii Europejskiej, a taka aprobata jest wymagana. Czyli z tego punktu widzenia Komisja Europejska udaje, że przepisy unijne dotyczące handlu nie są naruszane. Naszym zdaniem i prawników, z którymi się kontaktowaliśmy, części prawników są i można to wykazać, gdyby tylko na tym komuś zależało. Natomiast wiele wskazuje na to, że dużej części państw Unii Europejskiej na tym nie zależy.
Czy zapowiada się kolejna zimna wojna? Prezydent Władimir Putin zapowiedział w sobotę wycofanie się przez Rosję z traktatu zakazującego budowy i rozmieszczania rakiet średniego zasięgu, tak zwany INF. To była decyzja z kolei po wypowiedzeniu tego traktatu przez Donalda Trumpa. Przypomnijmy, traktat podpisany w 1987 roku przez prezydenta Reagana i przez pierwszego sekretarza KC Michaiła Gorbaczowa. Właśnie, czy zapowiada nam się kolejna zimna wojna? Dlaczego odchodzą te dwa państwa od tego traktatu?
No właśnie ten traktat INF podpisany w 1987 roku symbolicznie należał właśnie do tych kroków, które kończyły zimną wojnę. Mieliśmy do czynienia z odwilżą w relacjach sowiecko-amerykańskich, Związek Sowiecki zaczynał się rozpadać, zaczęto myśleć chociażby o wyjściu z Afganistanu i tak dalej, i tak dalej. Wypowiedzenie tego traktatu przez obie strony, wyjście z tego traktatu przez obie strony jest również pewnym symbolicznym krokiem. Amerykanie wyszli z tego traktatu, dali w zasadzie na początku Rosji ultimatum, 60 dni na powrót do stosowania go, bo trzeba powiedzieć, że Rosja od wielu lat łamie postanowienia tego traktatu. Był to krok ze strony Stanów Zjednoczonych oczywiście ryzykowny, dlatego że daje Rosjanom argument do ręki w postaci takiej, że to nie my, to Amerykanie dążą do konfrontacji, do nakręcania nowej spirali zbrojeń i tak dalej. No ale biorąc pod uwagę, że Rosja i tak ten traktat łamała, to może rzeczywiście skończenie z fikcją było właściwym krokiem ze strony Amerykanów. Czyli tak jak mówię, ryzykowny, ale być może właściwy krok, który będzie przez Rosję wykorzystywany, ale być może te plusy przeważą minusy. Rzeczywiście, no pytanie o zimną wojnę. Zimne wojny mają to do siebie, że trudno je jednoznacznie zdefiniować. Natomiast mam wrażenie, że przynajmniej od czasu aneksji Krymu, żyjemy w warunkach nowej zimnej wojny. I być może uświadomienie sobie tego, wyjście z tego traktatu pomoże sobie wielu politykom w Europie uświadomić, że Rosja nie jest takim po prostu normalnym partnerem, takim po prostu zwykłym partnerem, z którym można się porozumiewać i które będzie dotrzymywało tych porozumień, co ważniejsze, bo oczywiście gdyby Rosja dotrzymywała porozumień, to pewnie byśmy nie mieli dzisiaj tematu do rozmowy.
Jakie skutki dla Europy może mieć wypowiedzenie tego traktatu przez Rosję i przez Stany Zjednoczone?
No przede wszystkim Rosjanie, ze skutków negatywnych, może od nich zacznijmy, Rosjanie przestaną się krygować, jeśli chodzi o rozmieszczanie na terenie obwodu kaliningradzkiego przede wszystkim, ale też innych części, zachodnich części Rosji, broni, która przez ten traktat była jednoznacznie zakazana. Władimir Putin mówił o tym również, że w krajach sojuszniczych zostanie taka broń rozmieszczona.
No właśnie, jakie kraje miał na myśli?
No właśnie, to jest dobre pytanie, dlatego że Rosja nie ma sojuszników w Europie poza Białorusią, a Białoruś od 2013 roku jest bardzo silnie naciskana przez Rosję na to, żeby wydała zgodę na rozlokowanie tam rosyjskich baz wojskowych. Jak na razie Aleksandr Łukaszenka się przed tym broni skutecznie. Oczywiście mamy do czynienia również z pewnym zaostrzeniem relacji białorusko-rosyjskich i nie należy wykluczać sytuacji, w której Mińsk w zamian za jakieś inne gesty ze strony Rosji, ustępstwo ze strony Rosji, zgodzi się na rozmieszczenie takiej broni, ale nie leży to w interesie białoruskim i Białorusini to rozumieją. W związku z czym, ale poza Białorusią nie widzę kandydatów na rozlokowanie takiej broni w Europie. Można się spodziewać również aktywizacji rosyjskiej propagandy mówiącej, oskarżającej Amerykę o właśnie nakręcanie spirali zbrojeń, konfrontacji i tak dalej. I oczywiście jest to argument, który w tym momencie będzie padał na podatny grunt, no bo faktycznie to Amerykanie wyszli jako pierwsi, podjęli w ogóle temat rezygnacji ze stosowania tego traktatu. Natomiast ze skutków pozytywnych kończymy z pewną fikcją, bo Rosjanie ten traktat dawno łamali, a z drugiej strony możemy liczyć też na pewną konsolidację Zachodu, mimo że jest to krok bardzo ryzykowny ze strony Amerykanów i Amerykanie do tej pory za prezydentury Donalda Trumpa nie słynęli raczej z prób konsolidowania Zachodu. No, ale ten krok pośrednio może do tego doprowadzić. Ryzykowne, ale możliwe.
I na koniec jeszcze informacja odnośnie właśnie wspomnianej dziennikarki, pana koleżanki Karolina Baca, przepraszam, Pogorzelska, która pracuje dla Dziennika Gazety Prawnej, otrzymała SMS-y takie, które mają ją zastraszyć.
No tak, jest to, doszło do takiego rzeczywiście przykrego incydentu. Ja oczywiście niczego więcej poza tym, co Karolina sama powiedziała, powiedzieć nie mogę.
Ale
nie
informujemy.
Nie jestem dysponentem tej informacji, ale rzeczywiście do takiej sytuacji doszło. I chyba ważne, żeby o tym mówić, bo ważne również, żeby wykazywać solidarność dziennikarską w takich sytuacjach. No bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku i dzisiaj, wczoraj ona, dzisiaj my, dziennikarze również możemy takie pogróżki dostawać. Z tego, co Karolina mówiła, nie cofnie się przed realizacją tego tematu, którego te pogróżki dotyczyły. W związku z tym, no, ja mogę wykazać tylko pełne poparcie, pełne wsparcie dla mojej redakcyjnej koleżanki i pełne wsparcie mojej redakcji dla mojej redakcyjnej koleżanki w tej kwestii, no i ty zaapelować do kolegów, żeby poszli naszym, moim śladem.
Drodzy Państwo, informacja sprzed kilku minut. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 osoby podejrzewane o korupcję przy dostawach urządzeń to do KGHM Polska Miedź. Dowiedział się PAP informację. Zatrzymani to 2 pracowników koncernu i 2 przedsiębiorców. Jeżeli będziemy mieli możliwość, to porozmawiamy z panem Józefem Czyczerskim, przewodniczącym Solidarności w KGHM-ie, ale to może w późniejszej części programu. Naszym gościem był pan Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Drodzy Państwo, jest 7:47, a my posłuchamy teraz Ormianina. Ser Tankian to jest jeden z współtwórców zespołu Systemowe Down, a tutaj zupełnie nowej odsłonie, spokojnej, innej. Posłuchajmy. Godzina 7:50, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studio kolejny gość, pan Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Prawdziwe trzęsienie ziemi rozpętało się, jeżeli chodzi o polski rynek wołowiny. Ma to związek z materiałem, który okazał się w telewizji TVN, reportaż Chore bydło kupię. Możemy mówić nawet o swoistej histerii, o wysłaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej do Polski, którzy będą sprawdzać do piątku polskie mięso, będą kontrolować, ale opowiedzmy od początku. W tym materiale jest informacja właśnie, która mówi o tym, że jest chore bydło. Powiedzmy, czy to bydło było chore, czy jest zagrożenie chorób, czy mamy się czego obawiać?
Znaczy, rzeczywiście obejrzałem ten reportaż ze dwa razy i moim zdaniem absolutnie jest tu nadinterpretacja tego. Widzieliśmy w tym reportażu, owszem, jak źle traktuje się zwierzęta i to nie ulega wątpliwości. Tu było złamane prawo pod względem dobrostanu, później obrotu tym mięsem. Natomiast nigdzie tam nie było pokazane ani, że to zwierzęta były padłe, a tym bardziej też chore, co nie zostało nigdzie udowodnione bądź pokazane. Definicja zwierzęcia padłego, nie chcę mówić w radiu, ale to jest zwierzę, które ma pozbawione funkcje życiowe i jest w stadzie rozkładu. To jest padłe zwierzę. Natomiast chore to takie, które było leczone, które jest, posiada jakieś zagrożenie chorobami zakaźnymi.
Tutaj tego nie było?
Tutaj tego nie było, wręcz przeciwnie. Mięso zostało wycofane z obrotu. Te mięso, które zostało wycofane, zostało przebadane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
I?
Pod każdym względem. I mikrobiologicznym, i zawartości antybiotyków i innych substancji. I absolutnie było zdrowe, to znaczy inaczej. Było bezpieczne dla konsumenta. Nie możemy mówić, że było, to znaczy zdrowe również było, natomiast było wprowadzone niezgodnie z prawem o obrocie produktami pouboju.
Powiedział pan o nadinterpretacji. Rozumiem, że wniosek, który płynie z tego materiału, o tym mówił też pośrednio minister rolnictwa, że właśnie pojawił się taki przekaz, że jest to praktyka, że jest to powszechny proceder stosowany w Polsce.
Nie zgadzam się z tym absolutnie też. Jest to wypadek incydentalny. Tym bardziej, że podobne sytuacje mieliśmy nie tak dawno, bo w październiku 2018 roku w Niemczech, a wcześniej we Francji. Także dokładnie była identyczna sytuacja, gdzie był obrót zwierzętami pourazowymi, które były przywożone do ubojni i traktowane w zły sposób. I tutaj się z tym absolutnie zgadzamy. Zwierzęta były źle traktowane, były, można powiedzieć, wręcz maltretowane, natomiast nie możemy się zgodzić, że było to mięso chore bądź z padłych zwierząt.
Mówi pan o Francji, mówi pan o Niemczech. Czy tam też wysyłano przedstawicieli Komisji Europejskiej, bo to chyba rzadko się zdarza, żeby aż takie zaangażowanie było w lokalne
tak,
sprawy.
Rzadko Komisja Europejska bierze na siebie odpowiedzialność i udział w takich misjach, żeby kontrolować w danym kraju system nadzoru bezpieczeństwa żywności, czy też działanie ubojni. No w Polsce ta historia poszła tak daleko, że komisja została również zaniepokojona tą sytuacją i chyba stwierdzili, że muszą to zbadać. Z jednej strony my się nawet cieszymy z tego, ponieważ jesteśmy przekonani, że system bezpieczeństwa żywności w Polsce działa dobrze i co więcej, ubojnie w Polsce są naprawdę na wysokim poziomie. Jestem przekonany, że to jest jeden z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej.
Informacje o tym mięsie docierają z wielu krajów. Wiemy, że to mięso trafiło oczywiście do Polski, ale także za granicę, do 14 krajów. Ale powiedzmy, jakie straty może ponieść nasz przemysł, jeżeli chodzi o hodowlę? Jakie mogą być konsekwencje tego?
Konsekwencje i straty już ponosimy. Myślę, że wręcz to jest w tej chwili niepoliczalne już, jakie straty ponieśliśmy wizerunkowe, bo od wielu, wielu lat pracowaliśmy nad marką polskiego mięsa, nad tym, żeby polskie mięso kojarzone było z wysoką jakością, z tradycją, z naprawdę z walorami zdrowotnymi.
Możemy mówić o milionach złotych?
Myślę, że nawet o dziesiątkach milionów złotych możemy mówić, jeśli chodzi o straty wizerunkowe. Straty takie namacalne, czyli które ponoszą przedsiębiorcy, to jeszcze jest niepoliczalne, bo to się dzieje w tej chwili, czyli brak zamówień, wycofywanie zamówień, spadek cen. Straty dla rolników mogą też być bardzo wysokie, bo jeśli te ceny się utrzymają, a nastąpił już spadek cen mniej więcej o złotówce na kilogramie. Jeśli pomnożymy to przez 600 tysięcy ton, które w roku sprzedajemy, jeśli ta cena by się utrzymała przez dłuższy czas, to w ciągu roku rolnicy i ich rodziny mogą stracić nawet 600 milionów złotych.
A jak wygląda sytuacja Polski na rynku międzynarodowym? My jesteśmy jednym z liderów eksportu.
Tak, Polska jest dużym eksporterem mięsa wołowego. Ponad prawie 87% tak naprawdę polskiej produkcji wołowiny eksportujemy i ta wołowina była ceniona w wielu krajach europejskich, zresztą nie tylko, ale również na świecie. Mogę powiedzieć, że Izrael chyba jako jeden z Izrael dopuścił Polskę jako jeden z pierwszych krajów, który może eksportować mięso chłodzone na ich rynek. To było wręcz wyróżnienie i docenienie polskiej
Turcja
jakości.
Też jest Turcja dużym też, rynkiem
ale
zbytu.
Tutaj Izrael jest zdecydowanie jakby takim liderem, jeśli chodzi o jakość, o wymagania, jeśli chodzi o wołowinę. Także tutaj byliśmy docenieni jako kraj o wysokich walorach produkcyjnych, ale jakościowych tego mięsa.
A może komuś zależy na tym, żeby Polska nie eksportowała, żeby ten rynek ośmieszyć,
no ja myślę, dyskredytować. Że wielu krajom zależy na tym, żebyśmy na tym rynku byli słabsi, byli gorsi. Tak jak pokazują dane, jesteśmy naprawdę w wysokiej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o eksport i jakość tej wołowiny. Tym bardziej, że mamy już przykłady krajów, które to absolutnie wykorzystują ten moment, ten incydent. Mianowicie Czechy, Słowacja nawołują w swoich mediach do tego, aby nie kupować polskiego mięsa, polskich produktów żywnościowych, ponieważ grozi to chorobami, grozi to różnymi powikłaniami i namawiają, żeby kupować tylko swoje od swoich producentów.
A pojawiły się też głosy odnośnie embarga na właśnie na polską wołowinę.
Tak, konsekwencją już w ostateczności mogłoby być nałożenie jakiegoś embarga. Ja myślę, że do tego nie dojdzie, ponieważ myślę, że komisja, przedstawiciele komisji, którzy badają w tej chwili nadzór weterynaryjny i będą badali polskie ubojnie, do takiego wniosku raczej nie dojdą, bo myślę, że tutaj nie mogą nic stwierdzić innego niż to, że system nadzoru działa. Polskie ubojnie spełniają wszelkie normy unijne i międzynarodowe, a zawinili ludzie jak zwykle. W każdej branży znajdzie się jedna czarna owca, która popsuje cały rynek.
Mówił pan Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Drodzy państwo, za kilka minut porozmawiamy z panem redaktorem Cezarym Gmyzem, a teraz posłuchajmy Jacka Kaczmarskiego i Obławy.